Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, może zanim rozpoczniemy rozmowy, króciutka informacja dotycząca kościoła w Dniepropetrowsku, o który trwała modlitwa i trwa od 16 lat już bój o jego odzyskanie. Dzisiaj Najwyższy Sąd w Kijowie orzekł prawo własności do tego kościoła właśnie dla katolickiej parafii świętego Józefa. Wspominając ten fakt, dziękuję wszystkim tym, którzy kilka dni temu tak spontanicznie włączyli się w modlitwę i post w tej intencji właśnie. Bóg zapłać za to. Zapraszam teraz Państwa na rozmowy niedokończone w naszym studio. Witam serdecznie pana profesora Józefa Szaniawskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam także pana mecenasa Piotra Dewińskiego. Szczęść Boże. Także prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze zaszczyt, przyjemność spotkania się z panem posłem Antonim Macierewiczem, którego zaprosiliśmy także do programu. Myślę, że za jakieś kilkanaście minut pan poseł będzie także z nami. Temat: najnowsza historia polityczna, prawda i fałsz. Ja może zanim pokażę panom te różne takie ciekawostki, jakie ostatnio pojawiają się na rynku. Może takie pytanie natury ogólnej co do tejże, co do właściwie prezentowania najnowszej historii polskiej. Według panów opinii, w którym my jesteśmy w dzisiaj momencie, jak chodzi o przekazywanie prawdy o naszej historii, szczególnie tej historii ostatnich 50 lat, ostatnich 20 lat w Polsce. Jaki to jest moment? Czy rzeczywiście młode pokolenie, które po nas przyjdzie, czy już wchodzi w to dorosłe życie, ma szansę na takie proste, jasne, obiektywne, prawdziwe poznanie tego, co się działo w ciągu minionych 50 lat?
Szansę ma. Jeżeli mam odpowiedzieć na proste pytanie, prostą odpowiedzią. Natomiast wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Bo na przykład jak się bierze do ręki nawet podręczniki dla klasy podstawowej, do historii dla szkoły podstawowej, czy dla gimnazjum, czy dla liceum, to nadal pokutują, piszą to już historycy dzisiaj, gdzie nie ma PRL-u, nie ma totalitaryzmu komunistycznego, nie ma cenzury, a nadal pojawia się taki potworek, taki eufemizm: Związek Radziecki, Armia Radziecka, Polityka Radziecka. Nie było takiego państwa Związek Radziecki. Oni sami siebie nazywali Związek Sowiecki. To komuniści polscy, ponieważ słowo sowiecki, tak samo jak bolszewicki i jeszcze parę innych, na przykład komunizm, pojęciami w języku polskim pejoratywnymi, to wymyślili taki potworny eufemizm radziecki. Ja potem zawsze w czasach właśnie komuny poznawałem, kto jest kim. I dzisiaj też poznaję. Jeżeli używa określenia Armia Radziecka zamiast Armia Czerwona albo Armia Sowiecka, to już wiem. Nadal się używa określenia Układ Warszawski. Robi się młodym ludziom wodę z mózgu. I nie mówi się, że ten układ był de facto układem moskiewskim. Że Rosjanie potrzebowali Warszawy, stolicy Polski, jako takiego szyldu. To nie był żaden Układ Warszawski. To był układ właśnie moskiewski. A jeśli idzie o historię ostatnich 20 lat, a może i więcej, bo przez historię najnowszą w zasadzie się trzeba liczyć wszystko to, co było po 80 roku, od momentu powstania Solidarności. Przy czym ja słowo powstanie Solidarności używam celowo w podwójnym znaczeniu. To było powstanie Solidarności jako ruchu, ale to było powstanie w sensie takim, jak były wszystkie nasze powstania listopadowe, styczniowe czy kościuszkowskie. To był zryw narodu, to był właściwie cały naród przeciwko totalitarnej władzy. Natomiast w odpowiedzi na pytanie ojca, to jest bardzo skomplikowane i ja tego uczę i na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Właśnie muszę uczyć takich podstawowych prawd, bo przychodzą młodzi ludzie po 18, po 19, po 20 lat i ich wiedza na temat historii najnowszej jest niestety ciągle bardzo mała. a choćby i taka, że oni nie wiedzą, kim była Rosja sowiecka, kim był Związek Sowiecki, czy to był wróg, czy to był okupant, czy może przyjaciel i sojusznik Polski. I to się zaczyna właściwie od momentu września 1939 roku, gdzie w podręcznikach dzisiaj pisanych przez podobno uczciwych historyków pod datą 1 września Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, a pod datą 17 września 1939 Armia Czerwona wkroczyła. No przepraszam, tak pomylili drogę gdzieś i wkroczyli. Nie Armia Czerwona, tylko Związek Sowiecki jako państwo napadł na Polskę. To była agresja taka sama jak agresja Niemiec. I to są właśnie te problemy, żeby nazywać rzeczy po imieniu. I to w tych sprawach fundamentalnych.
No, gdy tak przeglądam różne wydawnictwa, które mają upowszechniać w prosty sposób wiedzę o tej najnowszej historii, na przykład natrafiam na coś takiego, wydrukowałem tutaj okładkę, propaganda PRL-u, najzabawniejsze polskie kroniki filmowe. Nie wiem, no gdybym tutaj zlądował z Marsa czy gdzieś tam, to pomyślałbym sobie po takim tytule, że w ciągu tych od roku 1944 do 1989 było po prostu zabawnie, a te najzabawniejsze kęski, jako że wszystkiego nie da się pokazać, po prostu prezentujemy Państwu w tym wydawnictwie.
No bo było zabawnie, tylko nie dla wszystkich. Rzekomo Jacek Kuroń wprowadził do obiegu, on tego nie wymyślił, on to upowszechnił określenie, że Polska była najweselszym barakiem w obozie. Muszę powiedzieć, jako i historyk, i człowiek, który w tym obozie mieszkał, i nawet w tym baraku, i nawet byłem więziony w tym jakimś tam kącie tego baraku, muszę powiedzieć, że to jest nieprawda, to jest fałsz. Polska nie była najweselszym barakiem w obozie. Proszę zwrócić uwagę, że Polska była jedynym państwem tak zwanego bloku socjalistycznego. To jest też okropny eufemizm, bo to nie był żaden blok, tylko to były państwa okupowane przez Związek Sowiecki albo państwa czy narody wchodzące w skład Imperium Sowieckiego. Otóż proszę zwrócić uwagę na wyjątkowość sytuacji Polski właśnie w tej nowszej historii politycznej. Oto w Polsce w okresie okupacji sowieckiej, poczynając od 22 lipca 1944, aż do wyjścia ostatnich oddziałów sowieckich z Polski w 1993 roku, oto w Polsce nigdy nie doszło do sytuacji, żeby zryw Polaków pacyfikowała Armia Sowiecka, Armia Czerwona, a stacjonowali tutaj i mieli dowództwo tzw. Północnej Grupy Wojsk Sowieckich w Legnicy. Rosjanie pacyfikowali powstanie Niemców w NRD w czerwcu 1953 roku, zwłaszcza w Berlinie Wschodnim i w Lipsku. Armia Sowiecka i Rosja Sowiecka w okresie Chruszczowa dokonały krwawej pacyfikacji, naprawdę krwawej pacyfikacji powstania Węgrów w październiku 1956 roku. Kiedy była tak zwana praska wiosna, to interwencja Armii Sowieckiej, niestety także Ludowego Wojska Polskiego, podkreślam, Ludowego Wojska Polskiego, dowodzonego przez generała Jaruzelskiego, generała Siewickiego, generała Kiszczaka. Otóż powstanie dążenia niepodległościowe Czechów i Słowaków specyfikowała Armia Sowiecka. Tylko w Polsce siły komunistyczne były i renegatów zaprzedanych Moskwie były wystarczająco duże, żeby specyfikować najpierw niedobitki oddziałów Armii Krajowej w drugiej połowie lat 40. Siły komunistyczne były wystarczające, żeby specyfikować powstanie robotników w Poznaniu w czerwcu 56 roku, a potem powstanie Polaków w całej Polsce w 56 roku. I wreszcie wszystkie kolejne nasze dążenia niepodległościowe, czy antykomunistyczne, czy to był październik 56, czy to był marzec 68, czy to była masakra na Wybrzeżu w grudniu 70 roku w Gdańsku, w Elblągu, w Gdyni, w Szczecinie i wreszcie stan wojenny, wszystko polskiego ZOMO, polskiej bezpieki, Ludowego Wojska Polskiego starczało aż na to, żeby spacyfikować nasze dążenia niepodległościowe i antykomunistyczne, nawsadzać tysiące ludzi do więzień, a niektórych także zabijać. I nikt nie może powiedzieć, że Polska była najweselszym barakiem w obozie. Ciekawe, co by na ten temat powiedział rotmistrz Pilecki, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Niedzielak albo prymas tysiąclecia kardynał Wyszyński. Strasznie mu tam było wesoło w tym baraku.
Tak, to rzeczywiście mi się wydaje, że powracając do pytania ojca wcześniej, no, ja bym powiedział, że historią rządzą emocje, tą najnowszą, i to jest też chyba niedobre, bo jednak historię, żeby ocenić, no, trzeba z perspektywy czasu, kiedy zna się już i archiwa, jeżeli już mówimy o historii najnowszej, wszystkie dostępne archiwa, materiały, no i gdzie jednak osoby uczestniczące w tych wydarzeniach, no już, że tak powiem, odeszły. Wtedy ten osąd jest, no, można chłodnym okiem osądzić, natomiast na bieżąco oceniać historię najnowszą jest chyba szalenie trudno.
No ale tutaj a propos tego, tych emocji, tego osądu i a propos też wielkiego prymasa, taka książka się ukazała już, powiem, kiedy w 99 roku została wydana. Ja znalazłem ją w jednej z księgarni toruńskich, zdaje się, 2 lata temu. Jan Chyliński, książka wspomnienia o Bolesławie Bierucie. I muszę powiedzieć, że, no może zacytuję tutaj taki fragment. Spokojna i bezstronna, pisze Jan Chyliński, ocena postaci znanego, niewątpliwie kontrowersyjnego polityka wymaga wysokiej kultury osobistej, rzetelności ze strony jego adwersarzy. Takim właśnie był ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński. Miałem zaszczyt spotkać się z nim kilkakrotnie we wrześniu 78 w czasie jego oficjalnej wizyty w RFN i tak dalej. I pan Jan Chyliński mianowicie pisze takie wspomnienie. Poinformowany jeszcze w Warszawie ksiądz prymas Wyszyński, że jestem synem Bolesława Bieruta, ksiądz prymas sam podjął temat swoich z nim spotkań i rozmów. Mówił, że było wiele ostrych konfliktów, niezwykle spornych problemów, ale mógł je z moim ojcem omawiać, a czasem nawet rozstrzygać w atmosferze poszanowania poglądów. Zakończył stwierdzeniem. Były to bardzo trudne czasy, ale Polska miała szczęście, że władzę sprawował wówczas człowiek o wysokiej osobistej kulturze. Może pan być dumny ze swego ojca. Ja po przeczytaniu takiego zdania w ogóle, no przepraszam za taki kolokwializm, ale ja zgłupiałem po prostu. I sięgam do kroniki i zadaję sobie pytanie zaraz, kiedy zmarł Bolesław Bierut, kiedy został uwięziony prymas Wyszyński. No bo syn Bolesława Bieruta, pan Jan Chyliński, zdaje się, w ogóle takich faktów drobnych jak aresztowanie prymasa, no nie dostrzegać chyba.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że komuniści w okresie tej najnowszej historii, o której my mówimy, oni bardzo zręcznie grali z Kościołem. Proszę sobie przypomnieć, że Bierut przecież przynajmniej na początku, jeszcze w latach 40. szedł w procesji w Boże Ciało, ostentacyjnie. Oczywiście oni uważają, i to uważał i Bierut, i Gomułka, i Jaruzelski, że nawet jeżeli oni Kościół represjonują w Polsce, to przecież to wsadzili do więzienia tylko jednego prymasa, księdza Popiełuszkę też zabili jednego, to mogło być dużo więcej. Ta specjalna, specyficzna logika komunistów jest taka, że gdyby nie oni, to byłoby dużo, dużo gorzej. Każdy z nich ma tą logikę. Tak myślał Gomułka i Bierut, i w szczególności tak o sobie mówią generałowie stanu wojennego, że każde inne rozwiązanie byłoby gorsze. To jest tak zwane gdybanie. Oni w szczególności się powołują, że dużo gorsze by było, gdyby do Polski wjechała armia sowiecka z czerwonymi gwiazdami na czołgach. Otóż po pierwsze Armia Czerwona nie musiała wjeżdżać, bo on tu stacjonowała w Polsce. Nie musieli dokonywać interwencji, tylko byli tutaj. I po drugie, proszę zwrócić uwagę te ulubione określenie generała Wojciecha Jaruzelskiego, tak zwane mniejsze zło, to się pojawiło nie w tą straszną noc 13 grudnia 1981 roku, tylko to się pojawiło już w latach 90. bodajże w wywiadzie z Adamem Michnikiem w Gazecie Wyborczej po raz pierwszy padło to określenie mniejsze zło. Przynajmniej na piśmie. Otóż tak zwane mniejsze zło to jest tak zwane gdybanie, bo my nie wiemy, co byłoby konkretnie. Natomiast wiemy konkretnie, co się stało w stanie wojennym, albo w latach 40. i 50., albo w okresie walki Gomułki z Kościołem w okresie tysiąclecia Chrztu Polski w latach 60. To są konkretne fakty. A jakie byłoby to większe zło, to my nie wiemy.
No, pomijając, że moim zdaniem no, po prostu nie wierzę ani na milimetr tym zdaniom tutaj zawartym. Być może jakieś tam wspomnienia osobiste i tak dalej są prawdziwe, ale one właściwie nic, czy zgoła niewiele tutaj wnoszą. Ale co moim zdaniem jest również takie symptomatyczne, tu wspominał pan stan wojenny. Znów tutaj mam taką książkę na prawie rękopisu, wydana książka w czerwcu 2003 roku, list do przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej profesora Andrzeja Paczkowskiego, list autorstwa właśnie generała Wojciecha Jaruzelskiego. I co ciekawe, tutaj to było zdaje się 229 strona. Tutaj pada takie zdanie generała w tymże liście, w dołączonych tutaj załącznikach, że owszem, no, stan wojenny, pan generał Jaruzelski pisze, stan wojenny społeczeństwo polskie uważało za jakieś zło, za prawda, jakiś taki taką katastrofę dla Polski, ale i wtedy, i dzisiaj, i w 2003 roku większość społeczeństwa polskiego, jak pisze generał Jaruzelski, uważała, że wprowadzanie stanu wojennego było uzasadnione. Czyli oprócz tego, że w ogóle wymyśla się jakieś historie, jak tutaj był przykład, zmyśla się jakieś bajki, pisząc, że to są fakty, prawda, które miały miejsce, jest jeszcze coś głębszego. Otóż za nas, za społeczeństwo, autorzy tragicznych wydarzeń po prostu mówią nam, co my myślimy i tym naszym wymyślonym przez siebie myśleniem się usprawiedliwiają.
No to jest klasyczna manipulacja. Ale chciałem powiedzieć, rozmawiamy o rzeczach takich mało konkretnych. Wiemy, że komuniści kłamali, ale chciałem dać taki jeden przykład na temat sprawy o najwyższym znaczeniu, o znaczeniu naszej egzystencji biologicznej, naszej egzystencji narodowej. Oto kolejni przywódcy komunistyczni w Polsce mówili, że w Polsce broni atomowej nie ma. A Gomułka nawet określał, jakieś plany robił Europy Środkowej bez broni atomowej. Otóż trzeba powiedzieć, że broń atomowa w Polsce była. I oni o tym znakomicie wiedzieli. I są na to dowody, dokumenty. Pozwolą Państwo, że przeczytam fragment wypowiedzi nie byle kogo, bo generała armii Wiktora Dubinina, przedostatniego dowódcy wojsk sowieckich w Afganistanie, później dowódcy okupacyjnych wojsk sowieckich w Polsce, tak zwanej Północnej Grupy Wojsk Sowieckich i wreszcie szefa Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej już w okresie prezydentury Borysa Jelcyna, czyli już nie w Związku Sowieckim, tylko w Rosji. Otóż szef Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej, generał Wiktor Dubinin, pisze tak. Polski Sztab Generalny oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, polscy generałowie i zainteresowani oficerowie doskonale wiedzieli wszystko na temat naszego uzbrojenia atomowego w Polsce i mieli do niego dostęp. Nie było dla nich żadną tajemnicą, że sowieckie rakiety taktyczne stacjonują. Proszę posłuchać. Może są nasi słuchacze, którzy pochodzą z tych miejscowości. Nie było dla nich tajemnicą, że sowieckie rakiety taktyczne stacjonują w Nadarzycach, w Sypniewie, Bornym Sulimowie na Pomorzu oraz w Kluczewie i Strachęcinie przy granicy z NRD. Musiał wiedzieć o tym fakcie również pułkownik Kukliński. Jeszcze dokładniej wiedział Kukliński o trzech polskich brygadach rakietowych w Ornecie, Skwierzynie oraz w Choszcznie. Głowice atomowe do polskich rakiet były składowane w naszych magazynach, ale na terytorium PRL. Magazyny te należały do jednostek armii sowieckiej, chociaż były budowane w latach 70. przez Wojsko Polskie. Dla nas, czyli dla Rosjan. Każdego roku w ramach manewrów ćwiczono pozorowane przekazywanie głowic atomowych z naszych arsenałów do polskich rakiet taktycznych. W przypadku wybuchu wojny, a nawet w przypadku alarmu i wzmożonej gotowości bojowej Wojsk Układu Warszawskiego, głowice atomowe na określonych procedurach miały być przekazane Wojsku Polskiemu zamiast głowic konwencjonalnych. To, proszę Państwa, jest sprawa dla nas niesłychanie ważna. To jest wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej, generała Wiktora Dubinina, który oprócz tego był przez, zdaje się, 3 lata dowódcą wojsk sowieckich w Polsce. Otóż na terytorium Polski była broń atomowa, sowiecka broń atomowa. To było naruszanie już nie polskiej racji stanu, to było naruszanie wszystkiego tego, co dotyczyło naszej egzystencji narodowej. To stwarzało zagrożenie biologicznego zniszczenia znaczącej części Polaków. I Jaruzelski w kilku wypowiedziach mówił o tym, że on się liczył z tym, że w wypadku... O tym nigdy nie mówił, zawsze zaprzeczał. Natomiast mówił, że w przypadku, gdyby doszło do wojny w Europie, to się z tym liczył, że 2 do 6 milionów Polaków by zginęło. I on służył Związkowi Sowieckiemu z całą świadomością. Trzeba powiedzieć wprost. Ci ludzie byli, o których my tutaj mówimy, przywódcy Polski Ludowej, komuniści polscy, to trudno ich nawet nazwać zdrajcami. To byli renegaci na służbie Związku Sowieckiego. I z punktu... Jest pan mecenas Dewiński. Z punktu widzenia prawnego nikt z nich prawdopodobnie, może niektórzy jakieś tam legitymacje mieli. Ale mówimy o stanie faktycznym, o stanie realnym, a nie o stanie oficjalnym, prawnym i formalnym. Proszę państwa, z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, z punktu widzenia oficjalnego, Polska nie była w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim po 17 września 1939 roku. Mimo że Sowieci na nas napadli, mimo że do Polski, na Polskę uderzyła 2,5-milionowa Armia Czerwona, mimo że w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie i na całym ogromnym obszarze Imperium Zła wymordowano kilkadziesiąt tysięcy polskich bezbronnych jeńców, to formalnie myśmy w stanie wojny nie byli. Ale faktycznie to był nasz wróg, agresor i myśmy faktycznie byli w stanie wojny. Chciałem zwrócić, ojcze, na to i naszym słuchaczom i widzom, chciałem zwrócić uwagę na ten bardzo ważny element. Stan faktyczny, realny, rzeczywisty i stan formalny, oficjalny. Otóż wybitny profesor Norman Davies, najwybitniejszy na Zachodzie znawca historii Polski i lepszy znawca Polski niż niektórzy nasi historycy, niestety, pisze wprost, że generał Jaruzelski jako wiceminister obrony, nie jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego i dyktator w stanie wojennym, tylko generał Jaruzelski jako szef Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego, jeszcze w skromnej randze generała brygady, wypełniał wszelkie kryteria funkcjonariusza sowieckiego KGB. I to dotyczy wszystkich tych ludzi, a zwłaszcza generałów, którzy się zajęli polityką w stanie wojennym.
Jeżeli można, to co mówi pan profesor Szaniawski, fakt składowania broni jądrowej na terenie Polski potwierdził również zastępca szefa sztabu generalnego, generał Antoni Jasiński, w serialu autorstwa pana Dariusza Jabłońskiego w drugim odcinku. Potwierdził ten fakt, także nie tylko były to wypowiedzi Rosjan, ale również wypowiedzi bardzo wysokich oficerów grona dowódczego Ludowego Wojska Polskiego. Także można tutaj zadać pytanie, czy składowanie tej broni jądrowej było zgodne z polską racją stanu, bo można tu mieć bardzo poważne wątpliwości, czy rzeczywiście tak było.
Może oddajmy teraz głos na chwilę komentarza naszemu niezawodnemu komentatorowi, jakim jest Andrzej Rosiewicz, i za chwileczkę przechodzimy do dalszej części naszej rozmowy.
Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste, i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. A prawdą jako chlebem dzielić się wypada w domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach, żeby było jej dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu, i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą, i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie wpięty metodą Ur-Ojdana.
Drodzy Państwo, powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że w naszym studiu jest pan profesor Józef Szaniawski, pan mecenas Piotr Dewiński i w tym momencie dołączył do nas pan poseł Antoni Macierewicz, który...
Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże. Może jeszcze takie pytanie zadam panom na kanwie innej książki, jaką znalazłem w polskich księgarniach, i to w tym roku. To w zeszłym roku wydana książka pana profesora Ryszarda Nazarewicza, Komintern a Lewica Polska, wybrane problemy. Ja może nie będę szczegółowo streszczał tej książki, powiem tylko tyle, że po lekturze tej książki znowu miałem wrażenie, że takie najważniejsze błędy, czy wręcz zbrodnie, jakich dopuściliśmy się po roku 89, to było, takimi zbrodniami było usunięcie wyrastających prawie we wszystkich polskich miastach pomników Lenina, czy też pomnika Dzierżyńskiego w Warszawie. Na tej kanwie powracam do tego pytania. Co się dzieje z nami? Czy my mamy jako naród, prawda, jako elity, mamy takie elity, które są zdolne jednak do obiektywnego przekazywania prawdy o tym, co działo się na temat wydarzeń? Czy nadal będzie to skażone cały czas pewnym subiektywizmem i, co gorsza, jak chyba w tym przypadku, próbą usprawiedliwiania całego swojego życia? Pan profesor Nazarewicz to jest rocznik 21. Urodził się również we Lwowie, panie profesorze. Nie, może pan dwa słowa więcej też na temat tej postaci powie, ale właśnie to pytanie stawiam, czy rzeczywiście jesteśmy skazani na tego typu rzeczy, na pozycje książki, które mają po prostu sprawić, że pod koniec życia iluś tam ludzi będzie miało dobre samopoczucie, a to będzie dokonywało się kosztem tego, że całe ogromne pokolenia będą po prostu żyły, delikatnie mówiąc, no, w nieznajomości prawdy na temat tego, co w Polsce się działo.
Nie, ale nie jesteśmy skazani, proszę ojca, na szczęście, chociaż powiedziałbym tak, że jest olbrzymia machina propagandowa, która chce nas na to skazać, która chce powiedzieć, że w Polsce jedynymi historykami to są panowie Garlicki, Nazarewicz, a tego typu osoby, które są creme de la creme, są elitą formacji komunistycznej. Są ludźmi, którzy zrobili kariery dzięki komunizmowi, są ludźmi, którzy zrobili kariery dzięki zakłamywaniu polskiej historii, przedstawianiu narodu polskiego jako czegoś w rodzaju nawozu historii dla systemu komunistycznego, którzy zresztą nie tylko kłamali w sensie przekazu historycznego, ale także represjonowali tych, którzy próbowali cokolwiek prawdziwego powiedzieć. No ale to jest elita komunistyczna, ale jest wspaniałe młode pokolenie, żeby przypomnieć tylko pana doktora Cęckiewicza, czy pana doktora Gontarczyka, nie mówiąc o profesorze Żarynie. Szereg nazwisk można by wymienić najczęściej związanych z IPN-em, ale także starszych historyków średniego pokolenia, jak pan Żebrowski, czy starszego, niestety już nieżyjący profesor Wieczorkiewicz, prawda? Więc Toj, który umarł w tym roku. Więc nie jest tak, że jest tylko ta łże-elita, ta zespół ludzi, którzy chcą niepodległość Polski piętnować, ale są prawdziwe elity, zarówno intelektualne, publicystyczne, jak i polityczne, tylko są spychane na margines medialnie. Tak to wygląda z mojej perspektywy.
Panie profesorze?
To jest prawda, że wokół IPN-u ja to obserwuję od jakiegoś czasu i to w tej chwili są efekty tego, bo te efekty nie były widoczne od razu. Pan minister Macierewicz tu wymienił dwóch historyków, ale ich lista jest dużo dłuższa. Powstają znakomite książki. Dzisiaj byłem rano na Zamku Królewskim na otwarciu dorocznych 18 już targów historycznych, gdzie IPN ma swoje chciałem powiedzieć stoisko, ale to jest cała wystawa jak gdyby. To są książki o ogromnej wartości historycznej, znakomicie udokumentowane i niezależnie od... I to jest właśnie bardzo dobrze, że są te różne płaszczyzny IPN-u, także ta naukowa, historyczna, gdzie oni ujawniają, bo trzeba nazwać rzecz po imieniu, ujawniają fakty, które miały być ukryte. Fakty bardzo niewygodne dla tych elit, które rządziły Polską przez lata poprzednie, przez dziesiątki lat. I trzeba powiedzieć wprost, że ten IPN jest takim zagrożeniem właśnie dla niektórych przez fakt, że on działa w sposób instytucjonalny i że nawet nasi przeciwnicy polityczni, nasi przeciwnicy historyczni, panie ministrze, tak można ich określić, czują respekt do tych książek. Oni właściwie naukowo, ja się nie spotkałem jako historyka nieraz, żeby podjęli merytoryczną, uczciwą polemikę z jakąkolwiek książką wydaną przez Instytut Pamięci Naukowej, z jakąkolwiek.
Nie są w stanie,
bo to są po prostu dokumenty. I tu jest ogromna, nawet nie chwała, tylko wdzięczność dla tych na ogół młodych historyków, dużo, dużo młodszych od nas.
No ale, jeżeli można, przepraszam, panie mecenasie, no, ale stąd nieustanny przecież atak na IPN. I ja nie mówię o polemikach, bo oczywiście to jest naturalne, że różne kwestie mogą być poddawane, czy konkretne rozstrzygnięcia, czy pewne publikacje mogą być poddawane krytyce czy dyskusji. Ja mówię o nieustannym, wiszącym nad IPN-em mieczem likwidacji, bo w istocie, gdy tylko dochodzi do władzy środowiska liberalno-komunistyczne, socjalistyczne czy komunistyczne, to nie od razu się pojawia wątek likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to jest alternatywa do Nazarewicza i Garlickiego i tego typu ludzi. No właśnie dlatego, że przywracana jest prawda historyczna. Jeśli można jeszcze tylko dwa słowa. Ostatnio odbywa się debata na marginesie, ale jednak się odbywa, dotycząca nazw ulic, miejscowości,
tak, to jest,
prawda, związane z ustawą...
Po tej ustawie o czyszczeniu przestrzeni publicznej ze znaków totalitarnego systemu komunistycznego.
Zgadza się. I także ja bywam o to pytany przez młodych dziennikarzy albo średniego wieku, którzy tak mówią, no jakżeż tak można, czy rzeczywiście możemy sobie pozwolić na to, żeby zlikwidować te nazwy. Ja się pytam, no a można było sobie pozwolić na to w Niemczech, hitlerowskich po 1945 roku, żeby zlikwidować te nazwy. Czy jest jeszcze gdzieś w Polsce ulica Stalina? Na szczęście już nie ma, bo po 1956 roku sami Rosjanie chcieli je zlikwidować. Dlaczego nie przywrócić ziemi piotrkowskiej nazwiska Sojczyńskiego, Warszyca, bohatera walk o niepodległość po 1945 roku? I takich ludzi jak Warszyc, jak Sojczyński były przez setki i tysiące. My, posługując się nadal komunistycznymi nazwami i komunistycznymi pseudo-bohaterami, w istocie ludźmi, którzy zasłużyli na sąd z punktu widzenia niepodległego państwa polskiego, tak powiem, marnotrawimy ofiarę krwi tych ludzi, którzy naprawdę o niepodległość Polski walczyli, i zakłamujemy naszą historię, zapominamy, jaka naprawdę Polska była. O jednym jeszcze chcę wspomnieć, że mówimy już o latach 40. Otóż mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to gigantyczne powstanie, jakie miało miejsce po 1945 roku, które objęło blisko 300 tysięcy ludzi walczących z bronią w ręku w obronie niepodległości Polski do 1954-1955 roku, głównie było dowodzone przez synów chłopskich. To byli ludzie, którzy dowodzili tymi oddziałami, najczęściej pochodzili ze środowisk wiejskich lub małomiasteczkowych. Warto o tym pamiętać.
Tak czytam, a propos jeszcze, no nie chciałbym tutaj jakoś polemizować z jednym wybranym tutaj przeciwnikiem, ale czytam tutaj notę biograficzną pana Ryszarda Nazarewicza. Mam wrażenie, że czegoś tutaj w tej nocie brakuje. Nie wiem, czy tutaj jest opis, że on był w PPR, w GL, był tam w Związku Walki Młodych, w okręgu częstochowsko-piotrkowskim, także członkiem sztabu GL, później AL, do wyzwolenia w styczniu szefem sztabu 3 Brygady AL imienia Bema, brał udział w jej bojach, potem kariera naukowa.
Były formacje integralnie, nawet nie integralnie związane, tylko to były formacje NKWD, podlegające pod NKWD, zaopatrywane w broń, w dokumenty przez sowieckie NKWD. To były oddziały, które formowała tajna sowiecka policja polityczna, żeby zniewolić Polskę w latach II wojny światowej. A towarzysz Nazarewicz zaczynał w partyzance zresztą sowieckiej. Ale to jest, szkoda nawet o nim w ogóle mówić. Ja chciałem przypomnieć, co mówił marszałek Piłsudski o tych wszystkich ludziach, o których myśmy tutaj wspominali. Znaczy, on o nich nie mówił, on mówił o tym typie ludzi. Pan minister to zna oczywiście. Niegdyś spotykaliśmy w Polsce ludzi twierdzących, że służba dla Rosji jest równoznaczną ze służbą ojczyźnie. Proszę Państwa, ten cytat marszałka niestety, podkreślam, niestety, był aktualny przez kilkadziesiąt lat po jego śmierci i bardzo się obawiam, że jest nadal aktualny, ale doczytam do końca. Polskę być może czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nie lewiąc tych, co służą obcym. Spotykam świat, i dalej pisze Piłsudski z pełną goryczą, spotykam świat agentury, idący przeciwko nam całą siłą, całą parą, starający się nas zbrukać, psczący na nas w ten czy w inny sposób, abyśmy kwiatami polnymi nie pachnieli, abyśmy mniej byli piękni i ładni. Zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury jak jakieś przekleństwo idą dalej bok w bok i krok w krok. To jest niestety ciągle aktualne i to jest dla nas po prostu tragiczne także przy tej dyskusji, że w Polsce, w przeciwieństwie do, i to jest to, cośmy na początku mówili, że Polska wcale nie była takim wesołym barakiem w obozie, bo pojęcie targowica istniało tylko w Polsce. Ani Węgrzy tego nie mieli, ani Czesi tego nie mieli, ani Słowacy tego nie mieli, ani Niemcy w NRD tego nie mieli, ani Bułgarzy. A w Polsce tradycje zaprzedania się Moskwie, czy wcześniej Petersburgowi, sięgają pierwszej połowy XVIII wieku.
Ale jeżeli można, ja myślę, że wracając tutaj do przedmówców, mamy takie czasy, że ten maskatorski charakter historii no, powinien być ujawniony i te wszystkie nawet rzeczy, niewygodne fakty z naszej historii najnowszej no, powinny być wyjaśnione do końca, bo są świadkowie, żyją. Trzeba organizować, nie wiem, dwugłos, czy dawać, że tak powiem, oceniać świadków historii, ale jak oni żyją, to niech się bronią, czy niech wygłaszają swoje poglądy, ale otwierajmy archiwa, żebyśmy no, tej prawdy, tej historii najnowszej dla młodych pokoleń, dla nas Polaków, no, żebyśmy to wyjaśniali. No, nie zawsze są to fakty wygodne, nie zawsze fakty dobre dla nas, ale powinniśmy jednak to wyjaśnić.
No tak, ale może proszę ojca, bo tutaj mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, z którego musimy sobie zdawać sprawę, nie ubolewać, nie płakać, nie biadolić nad tym, tylko mieć tego pełną świadomość. No ostatnio mieliśmy do czynienia z dwoma takimi znaczącymi występami, pana Kiszczaka i pana Jaruzelskiego. W zeszłym tygodniu pan Kiszczak, a następnie, żeby nie być gorszym, dano głos, zresztą ta sama tak powiem stacja telewizyjna dała głos także panu Jaruzelskiemu i w obu wypadkach mieliśmy do czynienia z taką bardzo cyniczną próbą zakłamania historii stanu wojennego i okresu powstania wojennym, którego istotą przesłania w wypadku obu tych panów była próba powiedzenia, to my tak naprawdę jesteśmy autorami odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeżeli było coś złego w przeszłości, w stanie wojennym czy wcześniej, to jakieś drugorzędne rzeczy, ja nawet nie pamiętam, mówił Kiszczak. To jest nieprawda, mówił Jaruzelski. Pan jest za młody, pan tego nie wie do dziennikarza. Czy tak naprawdę oni są autorami wychodzenia, ale w tym jest także zawarty, ewidentny, świadomie formułowany przez nich szantaż. Szantaż. Pan Kiszczak powiedział to najprościej i bezpośrednio. Pamiętamy, byli ludzie, którzy przychodzili do mnie po teczki i ja im te teczki dawałem, a oni za drzwiami była niszczarka, wpuszczali i niszczyli te teczki. Oczywiście ten obraz jest absurdalny. Gabinet ministra spraw wewnętrznych nie wygląda tak, żeby tam była niszczarka za tym gabinetem. To wszystko tak nie mogło się dziać, za to być może oddaje faktyczny stan rzeczy, polegający na tym, że władzę z rąk Kiszczaka przejęli jego dawni tajni współpracownicy, którzy są obecni w życiu politycznym po dzień dzisiejszy i on ich szantażuje. Stąd jego możliwość oddziaływania także na fałszowania historii. Stąd minęło 20 lat, a my mamy jeszcze ulicę ludzi, którzy mają krew na ręku, prawda? Mamy ciągle jeszcze zafałszowaną w szkole historię i mamy ciągle wiszący miecz nad Instytutem Pamięci Narodowej oraz mamy sądy, które nie pozwalają publikować prawdy, bądź za opublikowanie prawdy każą i wydają wyroki nakazujące przeprosiny tych, którzy tak naprawdę powinni naród polski przepraszać. W związku z tym ciągle jest odwrócenie systemu wartości. W wypowiedziach tych dwóch panów jeszcze charakterystyczny był taki bardzo ostry atak na Kościół po prostu i na ludzi Kościoła, no bo to jest ta siła, która prawdę o Polsce i o historii Polski przez cały czas przenosiła, prawda? Więc zwracam uwagę na ten bieżący kontekst problematyki, o której ojciec mówił. Kłamstwo historyczne może i jest utrzymywane przez część władzy politycznej. I jest to absolutnie świadomy zabieg.
Panie mecenasie, pan Zna ten tekst?
Tak, tak.
Co pana szczególnie zbulwersowało po lekturze tego artykułu? Bo mówimy tutaj o Dwugłosie. Tak. Ja mam nadzieję, że taka gazeta, która go opublikowała, dziennik ten wydawcy niemieckiego, no w swoim jakimś takim, no nie wiem, obiektywizmie czy profesjonalizmie jednak pokaże nam, że stać na to, że publikuje coś takiego, a także publikuje także zdanie drugiej strony, ale to pokaże pewnie przyszłość. Wracam do pytania, co pana szczególnie w tym tekście zbulwersowało?
No ja nie jestem historykiem, jestem prawnikiem, natomiast no, uważam, że wypowiedzi pana generała Kiszczaka dotyczące pana pułkownika Kuklińskiego no, są co najmniej, że tak powiem, dziwne i zaskakujące. I ja uważam, że jednak, ponieważ generał Kiszczak twierdzi, że odnosi wrażenie odnośnie niektórych spraw, to ja odnoszę wrażenie, że lepiej by było, gdyby generał Kiszczak na temat pułkownika Kuklińskiego jednak się nie wypowiadał. No bo powtarzanie jakichś plotek absolutnie fantastycznych, czy twierdzenie, że odnosi wrażenie, jakoby order czekał na po śmierci na pułkownika Kuklińskiego w sejfach Moskwy. No, są to, że tak powiem, fantastyczne zgoła i plotkarskie wypowiedzi, niczym nie poparte. Dlatego ja uważam, że jednak pułkownika Kuklińskiego, który dla mnie jest jednoznacznie pozytywną jednostką, osądzi historia. Natomiast no, wrażenia czy spekulacje, że tak powiem, generała Kiszczaka w tym zakresie no, nie są w żaden sposób przekonywujące dla mnie.
Panie profesorze, pan jest nadal pełnomocnikiem Ryszarda Kuklińskiego.
Tak, formalnie jestem. To są moje pełnomocnictwa podpisane w marcu 2003 roku, notarialne, potwierdzone. Także formalnie mogę mówić w jego imieniu też, ale to nie chodzi o to, czy formalnie, tylko znam fakty. Przyjaźniłem się z nim. Jest to burzające, że generał Kiszczak sugeruje, że pułkownik Kukliński mógł być agentem sowieckiego wywiadu wojskowego GRU. To jest fałsz. Kimś takim był właśnie generał Kiszczak. I wiemy o tym dokładnie, że od 1945 roku. Generał Kiszczak był oficerem polskim zbrodniczej informacji wojskowej i w tym charakterze w wieku niespełna 21 lat GRU wysłało go na stanowisko zastępcy polskiego atasze wojskowego w Londynie. Od tego się zaczęła wielka kariera generała Kiszczaka. Natomiast jeśli chodzi o pułkownika Kuklińskiego, to trzeba powiedzieć tak, że w stanie wojennym zapadały wyroki śmierci. Zostali skazani na karę śmierci m.in. dyrektor rozgłośni Polski Radia Wolna Europa profesor Zdzisław Najder, ambasadorzy Zdzisław Rurasz, Romuald Spasowski. Na karę śmierci został skazany także pułkownik Ryszard Kukliński. Tylko tu jedna uwaga. Pułkownik Kukliński został skazany w 3 lata po tym, kiedy opuścił Polskę. Dopiero w 1984 roku. Przez cały czas sprawa Kuklińskiego była pilnie strzeżoną tajemnicą, nie tylko wojskową, ale nawet służbową. Elity Sztabu Generalnego i elity Ministerstwa Obrony Narodowej nie wiedziały właściwie, co się stało z Kuklińskim. Wiedziała bardzo wąska grupa. Dla Jaruzelskiego i dla Kiszczaka, dla generała Siewickiego to była kompromitacja, że ktoś z ich najbliższego kręgu, faktyczny oficer łącznikowy między Jaruzelskim a marszałkiem Ustinowym i marszałkiem Kulikowym, był agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Dlaczego ten wyrok zapadł dopiero przed Sądem Warszawskiego Kręgu Wojskowego w 3 lata później? Dlatego, że jak twierdzi FBI, nieoficjalnie twierdzi, przez 3 lata były podejmowane, są znane co najmniej 2 próby uprowadzenia Ryszarda Kuklińskiego już z terytorium Stanów Zjednoczonych i co najmniej 1 próba zamordowania go na terytorium Stanów Zjednoczonych. I prawdopodobnie nawet nie do Warszawy, tylko do Moskwy. I dopiero kiedy te próby się nie udały, to Sąd Warszawskiego
okręgu wojskowego skazał pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci w 3 lata po tym, kiedy opuścił Polskę. Ten wyrok z punktu widzenia prawnego, panie mecenasie, chciałem na to zwrócić uwagę, jest bardzo ważny. Proszę państwa, oto sąd nie w Moskwie, tylko w Warszawie. Sąd złożony z Polaków, a nie z Rosjan. Skazał Polaka na najwyższy wymiar kary za przekazywanie tajemnic nie państwa polskiego, tylko obcego, wrogiego Polsce mocarstwa. Dlatego te wszystkie dokumenty były po rosyjsku. To jest bardzo ważny przyczynek do tego, czym była tak zwana Polska Ludowa. Natomiast zamordowanie w odstępie, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, zamordowanie w odstępie 7,5 miesiąca obydwu synów Ryszarda Kuklińskiego, najpierw młodszego Bogdana, który zaginął, nie znaleziono ciała do dzisiaj, a potem zamordowanie na oczach 17 świadków starszego Waldka, no to trzeba powiedzieć, że to była ewidentna zemsta. Niestety istnieją poszlaki, które być może prowadzą właśnie do generała broni Czesława Kiszczaka. Maczali w tym udział nie tylko służby rosyjskie, sowieckie, ale także polskie. Waldemar Kukliński zginął na oczach 17 świadków, bo tylu FBI przesłuchiwało na parkingu w stolicy stanu Arizona, Phoenix, na uniwersytecie. Jeep z dużym, grubym zderzakiem i na grubych oponach najechał go od tyłu, obalił go na ziemię, przejechał po nim. Potem cofnął się, przejechał go po raz drugi na wstecznym biegu i po raz trzeci przejechał go odjeżdżając. To trwało, jak potem FBI to analizowało, nie więcej niż 8 do 15 sekund. Było 17 świadków. Proszę państwa, to była egzekucja. Jego po prostu wprasowali w asfalt. To była zemsta sowiecka na człowieku, który zapobiegł wybuchowi III wojny światowej. I oto...
Nawet nie na nim, na jego dzieciach.
Na jego dzieciach. I on, ja z nim wielokrotnie rozmawiałem. I oto taka kanalia komunistyczna, generał Kiszczak. Panie generale, niech mnie pan pozwie do sądu. Pan jest kanalią komunistyczną. Pan ma krew na rękach. Ma czelność mówić dzisiaj to, co mówi. I to mało tego, że oni to zrobili. Oni chcą człowieka zniesławić i opróć. Ja pozwolę sobie pana ministra zacytować na temat pułkownika Kuklińskiego. Nie mam wątpliwości, pan minister Antoni Macierewicz kiedyś powiedział przed laty, nie mam wątpliwości, że współpraca pułkownika Ryszarda Kuklińskiego z wywiadem amerykańskim była jednym z decydujących momentów, który przesądził o tym, że Polska odzyskała niepodległość. Należy mu się godne miejsce w panteonie polskich bohaterów. I potem pan dalej mówi, bardzo ważną rzecz. Na skutek paszkwilanckiego działania środowisk komunistycznych, paszkwilanckiego działania, nigdy do końca nie oddano honoru pułkownikowi Kuklińskiemu. Otóż, proszę państwa, to paszkwilanckie działanie istniało od początku. A jak opluwano generała Nila? A jak opluwano rotmistrza Pileckiego? A jak opluwano skazanych na śmierć żołnierzy Armii Krajowej? Jak nas opluwano w stanie wojennym?
I... No tak, to wszystko jest prawda, niestety. Ja chcę dodać taki szczegół, który mam nadzieję zaowocuje. Ja miałem nadzieję już od 2 lat, że tak się stanie. Mniej więcej 2 lata temu przekazałem do Instytutu Pamięci Narodowej, wówczas działający jako sekretarz stanu i szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 2 teczki. A rozpracowania operacyjnego prowadzonego przez WSW, które rozpoczęło się kilka dni po stwierdzeniu przez pana Kiszczaka, że doszło do ucieczki pułkownika Kuklińskiego. On wtedy wezwał jednego z oficerów z najbliższego, ze swojego gabinetu i powierzył mu prowadzenie sprawy operacyjnej mającej na celu odwzorowanie, jak doszło do tej ucieczki, ale przede wszystkim rozpoznanie, gdzie jest Kukliński i jak do niego dotrzeć. I w pełni muszę potwierdzić tę hipotezę, którą tutaj pan profesor Szaniawski sformułował. Nie ma wątpliwości, ja nie wiem, czy taki był związek przyczynowo-skutkowy, jak pan to sformułował, ale nie ma wątpliwości, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wyrokiem tak zwanego sądu, bo tak jak trudno jest mówić o generalskich szlifach w polskim tego słowa rozumieniu panów Kiszczaka i Jaruzelskiego, tak trudno mówić o sądzie w tym wypadku. No, to był jakiś organ okupacyjny, który taką decyzję podjął. Istnieje niewątpliwie związek, dlatego, bo te rozpracowania kończą się niestety sukcesem w tym sensie, że one pokazują, iż dotarto do miejscowości, w której był Kukliński, obserwowano jego dom, znaleziono ludzi, którzy tam doprowadzili, także ludzi z bardzo bliskich kręgów Kuklińskiego tutaj w Polsce. No to jest olbrzymia operacja, te teczki są, te materiały są jawne. Ja nie ukrywam, że nie wiem, dlaczego do dzisiaj nie zostały te materiały opublikowane. Liczę, mam nadzieję, że ich nie zabrano z IPN-u, ale oczywiście i to się mogło zdarzyć, bo jak wiadomo, olbrzymia część tych materiałów, które ja jako jawne przekazałem do IPN-u, została następnie po upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego cofnięta i odebrana i znowu oklauzulowana jako ściśle tajne. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie jest. One przynoszą olbrzymią wiedzę potwierdzającą bardzo wiele z tych faktów, o których tutaj było mowa i niestety pokazującą zakres penetracji tych środowisk przez służby wojskowe.
Pan powiedział niesłychanie ważną rzecz, bo to pokazuje, że WSW, powiedzmy to naszym niezorientowanym słuchaczom, WSW, czyli Wojskowa Służba Wewnętrzna, to jest dawna informacja wojskowa.
Tak, kontynuacja bezpośrednia informacji.
I ona działała, była integralną częścią sowieckiego GRU. I ta operacja to nie była operacja samego WSW, to musiało być w ramach sowieckich działań.
Tak, nie ma wątpliwości, dlatego też podkreśliłem, tutaj decyzja wyszła nie z WSW, tylko decyzja wyszła od pana Kiszczaka. To on zlecił i zlecił jednemu z najbardziej zaufanych swoich ludzi, którzy byli genetycznie z WSW, ale rezydowali przy nim w ramach gabinetu ministra spraw wewnętrznych PRL.
Jeżeli można jeszcze uzupełnić, to skrytobójcze zamordowanie syna Waldemara polegało jeszcze na tym, że ta ciężarówka była kradziona, I zdjęto odciski palców z kierownicy, czyli można powiedzieć, że zbrodnia niestety prawie że doskonała, a więc zaplanowana, nie przypadkowo, tak jak mówi tu pan profesor Szaniawski, tylko od początku do końca zamordowanie zimną krwią syna pułkownika Kuklińskiego.
Jeżeli można jeszcze, proszę ojca, jedna
tak, bardzo, bardzo
troszeczkę w inny, ale ponieważ ojciec pytał o reakcję na ten materiał, to on ma jeszcze bardzo wiele warstw, bardzo wiele interesujących aspektów, ale chcę powiedzieć o jednym, ponieważ mówimy o zakłamywaniu historii, o tym, jaki był mechanizm, który sprawił, że dzisiaj po 20 latach ciągle tkwimy w historii zakłamanej, ciągle Polacy nie odzyskali prawdy. Otóż tutaj jest przytoczony przez pana Kiszczaka jego rozmowa z panem Mazowieckim jako premierem, a z której wynika, że oni się umówili, że ta teza, którą często mówiliśmy, ale nie mieliśmy dowodów, no teraz przynajmniej z jego strony została przez ten dowód zaopatrzona, iż on twierdzi, że Mazowiecki mu przyrzekł, że dokumenty służb specjalnych przez kilkadziesiąt lat będą zamknięte. A potem, po kilkudziesięciu latach, jak mówi Kiszczak, dostępne tylko wyselekcjonowanym ludziom, tylko wyselekcjonowanej elicie. A więc tak jak sądziliśmy od dawna, iż przy okrągłym stole była umowa dotycząca likwidacji, czy też ukrycia prawdziwej historii i dowodów zbrodni tych ludzi, to tutaj to zostało potwierdzone. Oczywiście to jest jednostronne stwierdzenie. Może pan Mazowiecki zaprzeczy temu stwierdzeniu. No czekamy na jego w tej sprawie wypowiedź, bo w istocie to ma charakter oskarżenia o przestępstwo.
No, podejrzewam, panie pośle, panie profesorze, panie mecenasie, że odbędzie się to w ten sposób, że jeżeli w ogóle cokolwiek pan Mazowiecki powie, to powie, a to są takie rzeczy, to już dawno było, kogo to interesuje, wybierzmy przyszłość, nie grzebmy się w czymś, tam spalmy te archiwa i będzie sprawa
tak, załatwiona. Tak, Kiszczak właśnie twierdzi, że on proponował Mazowieckiemu spalenie tych wszystkich archiwów, na to Mazowiecki mówi, nie, my je zablokujemy na kilkadziesiąt lat, a potem damy tylko wyselekcjonowanym osobom.
Niesamowite to jest.
Mogę jeszcze powiedzieć, że nie zgadzam się również z wypowiedzią generała Kiszczaka odnośnie tego, iż po wrześniu chyba 1986 roku nie było więźniów politycznych, bo przykład pana profesora Szaniawskiego, który został skazany za współpracę, przekazywanie informacji na rzecz Radia Wolna Europa i rzeczywiście można powiedzieć, że był ostatnim więźniem, bo opuścił zakład karny w Barczewie dopiero 15 grudnia
20
grudnia 1989 roku, a więc pół roku po 4 czerwca 89, no to też jest jakimś znakiem czasu. To...
Ale czego pan się spodziewał po rządzie, którego ministrem spraw wewnętrznych był pan Kiszczak?
Wicepremierem.
I wicepremierem, ministrem obrony narodowej, prawda, pan Siwicki. Przecież większość tego, to jest pewien paradoks. Często mówi się pierwszy niekomunistyczny
kolejne zakłamanie tej historii.
No, większość ministrów to byli ludzie z ekipy Jaruzelskiego. Przecież ja już teraz nie dyskutuję na temat premiera i tak dalej, no, ale większość jego ministrów to byli ludzie z ekipy Jaruzelskiego. Mówienie o tym, że to był niekomunistyczny rząd jest jakimś krwawym żartem, że tak powiem, który się wciska młodym ludziom, nie mającym zupełnie jakiegokolwiek możliwości zweryfikowania tego. Więc tutaj mamy olbrzymi dług wobec młodych pokoleń przywrócenia prawdy o tym, co naprawdę się działo.
Bo prawda jest taka, że to był ostatni rząd PRL-u. I to,
ale była jeszcze większa groźba, że to będzie pierwszy rząd PRL-u bis. Tak. Że to będzie pierwszy rząd takiego, przecież to był okres, w którym Związek Sowiecki się przepoczwarzał. On miał być, transformował. To miała być taka formacja neosocjalistyczna, prawda, w której nadal ten obóz miał istnieć, tylko teraz w formacji, w formule neosocjalistycznej, takiego socjalizmu z tak zwaną ludzką twarzą. No, pewne wątki z tego po dzień dzisiejszy polityka rosyjska i środowiska liberalno-komunistyczne kontynuują także.
Taki Halloween po prostu. Generał Jaruzelski z dynią na głowie.
No i dlatego pan Jaruzelski po dzień dzisiejszy, pan Kiszczak twierdzą, to my byliśmy autorami. Przypominamy, nie zabierajcie nam tych rent i emerytur. Nam się to należy, bo to my okrągły stół tworzyliśmy. My was do niego zaprosiliśmy. My byliśmy tam gospodarzami, mówi Jaruzelski. No i ma swoje, niestety, racje. Także to...
Słyszał pan, panie ministrze, to mur berliński Jaruzelski obalał przecież.
Tak, tak, to jest zupełnie...
Poczuwa, że też ma w tym Gorbaczowie pierwszy antykomunista, tak? Ale ja może, panowie, taką konkluzję, nie konkluzję tej naszej rozmowy w ramach tego takie małe wspomnienie, jak to było, prawda, od strony takich zwykłych zjadaczy chleba wtedy, kiedy w 89 roku byliśmy studentami seminarium duchownego i, prawda, przemiany nastąpiły i tak dalej. Ileś tam miesięcy po czerwcu 89 roku Gazeta Wyborcza publikuje wywiad, to zdaje się na rocznicę stanu wojennego, wtedy, w którąś tam publikuje wywiad, nie z kim innym, jak właśnie z generałem Jaruzelskim. I taka rozmowa, biorę tę gazetę, idę do kolegi, mówię z oburzeniem, prawda, stwierdzam, jak oni mogą, przecież ten człowiek powinien siedzieć w więzieniu, a nie robić nam wodę z mózgu poprzez jakieś swoje wywiady w gazetach. Na co usłyszałem odpowiedź oburzenia na mnie, jak ja mogę, prawda, tutaj zamykać komuś usta, to jest cenzura i tak dalej. Ja mam wrażenie, że my gdzieś jesteśmy teraz pomiędzy takimi dwoma, właśnie balansujemy pomiędzy takimi dwoma spojrzeniami na to wszystko, że jednak wielu jeszcze w Polsce ludzi jest przekonanych do tego, że no właśnie przecież to są świadkowie, to są wiarygodni świadkowie. Ten pan nam w telewizorze mówił 13 grudnia, ten pan nam dzisiaj mówi w telewizorze, czyli praktycznie tylko włączyć, patrzeć i wierzyć w każde słowo.
To jeszcze jest, przepraszam, jeszcze jest jedna wersja, czy jest jeden element tej fałszywej historii, mianowicie teoria o mniejszym źle, prawda? Teoria,
tak, wspominałem dzisiaj, tak.
Teoria o tym, że panowie Jaruzelski i Kiszczak uratowali nas przed sowiecką katastrofą, przed wyrżnięciem Polaków przez Sowietów i tak dalej. Otóż ja, nie wdając się teraz w analizę stanu wojennego, idzie grudzień, zapewne wrócimy w jakiś sposób do tego, chcę tylko zwrócić uwagę na jeden dla mnie kluczowy element. Polska historia była bardzo tragiczna i były bardzo czasami tragiczne, dramatyczne wybory i ja bym żadnego tutaj tak nie potępiał. Ale o tym, jaką naprawdę, kim był naprawdę pan Jaruzelski i pan Kiszczak, świadczy nie tylko to, co oni robili przed 89 rokiem, ale także to, co oni robią po roku 89. Przecież pan Jaruzelski nie ukrywa, że jest głównym sojusznikiem obecnie Rosji. Że jest człowiekiem, który ze wzruszeniem odbiera od Putina odznaczenia, prawda? Że jest człowiekiem, który przestrzega Polaków przed sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Że jest człowiekiem, który stara się nie dopuścić, żeby byli właśnie, żeby była przywracana prawda o walce Polaków o niepodległość po roku 45. On tę swoją misję człowieka rosyjskiego pełnił w roku 45., 59, 68 i pełni ją nadal. 80 i pełni ją nadal. A więc to nie jest kwestia tylko okoliczności niesprzyjających. To jest człowiek rosyjski, z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Taki szczególnie dla uzupełnienia jeszcze także w 70 roku w grudniu na Wybrzeżu. Też
no misję, przepraszam wszystkich zamordowanych, że o tym nie powiedziałem. Tak, oczywiście. To jest rzecz straszna, która wtedy została zrobiona i której on sam powinien mieć świadomość, iż powinna sprawić, by usunął się raz na zawsze w cień.
Spróbujmy może... Kiszczaka jest... Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Bądź tak... Tak już się zakłamał, że pewne rzeczy są wręcz nielogiczne, bo przy okazji śmierci, zabójstwa, morderstwa na księdzu Jerzym Popiełuszce, on tam zwala wszystko oczywiście i tak dalej, on tam występuje jako, się przedstawia jako obrońca kościoła, i że tylko te czarne owce z Piotrowskim na czele, czarne owce w bezpiece, zostały zamknięte, skazane w prawomocnym, uczciwym procesie itd., itd. Tylko jeżeli to były te czarne owce, to w jaki sposób zginął ksiądz Niedzielak? W jaki sposób? Oni siedzieli wtedy, prawda? A tu
ksiądz Suchowolec,
ginął ksiądz dalej. Ksiądz Niedzielak, ksiądz Jancarz. Kto dokonuje faktycznie zamachu na kardynała Gulbinowicza? Oni siedzą. I tutaj generał Kiszczak na to nie znalazł odpowiedzi, tylko jemu takich pytań się nie stawia. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że wszystkie te rozmowy generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka, wcześniej Rakowskiego, Urban przecież też ma cały swój festiwal, nadal, to te pytania są takie, że to dziecko na nie odpowie. Oni nie dostają żadnych trudnych, skomplikowanych pytań. Nikt ich nie przypiera do ściany, chociażby tym, co się stało z innymi księżmi, jeżeli ci te parszywe czarne owce siedziały w więzieniu, bezpieki siedziały w więzieniu po śmierci Popiełuszki.
Otóż no, mamy taką sytuację zatem, że dawni zbrodniarze komunistyczni, ich zwierzchnicy swoją zakłamaną wersję wydarzeń mają wolny dostęp do mediów i to jest też ciekawe. Gazety, stacje, prywatne stacje telewizyjne i tam prezentują. A ich podwładni, typu pan wspomniany Piotrowski, zabójca księdza Jerzego, zdaje się, że dalej pracuje w takim burkowcu pod tytułem Fakty i mity i tam obnaża prawdę o zbrodniczej działalności Kościoła, prawda? Czy jeszcze jeden kolega pana Piotrowskiego, zdaje się, on wtedy nie brał udziału w porwaniu i zabójstwie księdza Jerzego, ale przyjaźnieni są. Jeszcze do 2005 roku był jednym z głównych członków takiej supermocnej komórki w Ministerstwie Finansów, gdzie po prostu panowie, mówiąc eufemistycznie, zwalniali się nawzajem z VAT-u i z czegoś tam jeszcze, czyli po prostu okradali nas na potęgę. Dopiero jakoś udało się, gdy nastał rząd Jarosława Kaczyńskiego, tych ludzi po prostu wyprowadzić stamtąd i postawić przed sądem. Ale no, żyjemy w takiej rzeczywistości. Pytanie, czy mamy na tyle siły, żeby to jakoś, może nie tyle radykalnie zmienić, bo pewnie tak się nie da, ale zacząć przeważać na naszą stronę, na stronę interesu państwa polskiego, narodu polskiego.
Nie, ja nie widzę powodu, przepraszam, wiem, że mam pewien, tak powiem, do mnie jest pewien wizerunek radykalny przywiązany, co naprawdę zapewniam nie jest prawdą, ale nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy sądzić, iż powrót tych tendencji, tych formacji, nie wskazując bezpośrednio o jaką mi chodzi, ale tych, które rządziły w okresie rządu Jana Olszewskiego, a potem Jarosława Kaczyńskiego, nie jest możliwy także na polu historii, świadomości narodowej, prawda, we wszystkich wymiarach, nie tylko stanu wojennego, bo to przecież jest kwestia II wojny światowej. To jest bardziej skomplikowany i szerszy problem. Ja uważam, że nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy w tym kłamstwie od polityczno-historycznego po ideowo-gospodarcze tkwili, bo jeżeli tak będzie, to będzie konwencja, to znajdziemy się w tym, co nam dzisiaj pokazał arcybiskup Michalik. My będziemy musieli zamykać się z wizerunkami krzyża w naszych domach, prawda? I większość narodowa, większość polska, większość katolicka, większość niepodległościowa będzie przez mniejszość terroryzowana. No to jest obraz, który wynika wyłącznie z naszego braku determinacji i wytrwałości.
Panie profesorze?
Ogólnie biorąc, to się zgadzam z tym, co powiedział pan Antoni Macierewicz. Natomiast jest problem tego, co nazywamy rzeczywistością. Rzeczywistość kreują konkretni ludzie, którzy mają imię, nazwisko, PESEL i tak dalej. Jest pytanie bardzo kluczowe, bo co się oszukiwać, to tak 20 lat to tak minęło nagle, to jest epoka. Wyrosło naprawdę nowe pokolenie.
Nawet dwa, tak.
Tak. Wyrasta następne drugie pokolenie. Tak, nawet dwa. I ich postrzeganie świata w ogóle, a Polski w szczególności, z całą pewnością jest inne niż naszego pokolenia. I powiedziałbym, może to i lepiej. Natomiast naszym obowiązkiem jest im pokazywanie tego, co było. Bo fałszem jest to słynne określenie byłego prezydenta, wybierzcie przyszłość. Bo marszałek Piłsudski mówił w nawiązaniu do Nowida skądinąd, że nie ma jutra bez wczoraj. I my o tym musimy głośno mówić, bo jeżeli, no my tutaj w czwórkę nawet, jeżeli, nawet ta telewizja, to radio, jeżeli głośno my tego nie będziemy mówili, tego nikt za nas nie zrobi. To jest nasz właściwie dzisiaj obowiązek. Właśnie ze względu na to, na te młode, dorastające pokolenia, żeby im nie zrobili wody z mózgu do końca. I muszę powiedzieć, że panie ministrze, pan jest świadkiem historii, bo tak wszyscy mówią, że te pół roku, pomijam pańską wcześniejszą działalność, ale te pół roku rządu Jana Olszewskiego dzisiaj z perspektywy czasu nam się wydawało, że to był właściwie był bardzo krótki okres. Dla niektórych to był okres na tyle za długi, że nie zdołali zrealizować swoich długofalowych planów. I być może nawet by tego studia dzisiaj nie było. Bo
no to się w czasie zbiegło, chociaż jeden z ministrów rzeczywiście miał swój wpływ na to pozytywny, no ale to jednak ale jest gigantyczny dorobek prawda, ojców. Także.
My prawdy o tej strasznej nocy czerwcowej 92 roku my też do końca dzisiaj nie znamy. Nawet pan nie zna.
No, starałem się to nieco dowiedzieć.
Myślę,
więc
do końca,
ale oczywiście, no zapewne są takie aspekty, tak. których nie znam, ale tutaj liczę na pana Donalda Tuska, bo on liczył głosy wtedy, zdaje się, tak. Prawda? I martwił się, czy komuniści poprą, czy nie poprą. Tak, jest ta scena, w którym...
W filmie pana Jacka Kurskiego jest ta scena, gdy on właśnie...
Mówi, zastanówmy się, policzmy głosy.
Jeżeli SLD nie skrewi, tak, to będzie
dokładnie,
dobrze.
Tak, dokładnie. Więc tutaj liczę, że pan Tusk pomoże, tak. Szereg innych.
Jeżeli Donald Tusk
pan Bielecki
nie skrewi,
teraz pomoże, tak. Może...
Tak, jeżeli
więc...
Donald Tusk nie skrewi, to
no
będzie dobrze. Panie mecenasie?
Ja się zgadzam, że fałszowanie historii to jest rzecz obrzydliwa, natomiast ja bym powiedział, jeszcze gorsza jest niewiedza historyczna. Ja myślę, że rzeczywiście to, co panowie tu mówili, w tej chwili młode pokolenie, dla nich czasy i kiedy my byliśmy świadkami, dla nich są to abstrakcyjne. To jest zupełnie tak, jakby nie uczyli się o Sobieskim, to dla nich tu stan wojenny jest tak samo odległy. Są to fakty, gdzie nie są w stanie powiązać pewnych mechanizmów historii i wydaje mi się, że przed nami jednak jest takie zadanie przed społeczeństwem, żeby no, to młode pokolenie uczyć tej historii.
To głównie jest szkoła. To jest głównie problem szkoły.
Ja się zgadzam,
oczywiście fundamentem jest rodzina, Kościół, ale szkoła, tak naprawdę tak, to na jest pewno. Obowiązek szkoły. Szkoła ma tak. przekazywać wiedzę, wychowywać do patriotyzmu, oczywiście. Wychowywać do niepodległości, wychowywać naród po to, żeby był zdolny bronić sam siebie, prawda? Szkoła to jest. Jeśli szkoła tego nie zrobi, to będzie to ciągle sytuacja podziemna, że tak powiem.
No cóż, dlatego wygrajmy. Wygrajmy także tą batalię o wpływ na kształt życia społecznego, również i polskiej szkoły. Wygramy także, wygrajmy tę przeszłość, którą w sposób prawdziwy chcemy przekazywać pokoleniom, a wtedy równocześnie wygramy naszą przyszłość. Ja dziękuję serdecznie za tę pierwszą część naszego spotkania. Przypomnę Państwu, że w naszym studio rozmawialiśmy z panem posłem Antonim Macierewiczem, panem profesorem Józefem Szaniawskim i panem mecenasem Piotrem Dywińskim. Zapraszam na drugą część naszej rozmowy do studia Radia Maryja po godzinie 21.40.